Część pierwsza. Dom Piastów. Rok 984 do 985. Ostrów Lednicki skąpany zimnym światłem księżyca. Wyspa na zamarzniętym jeziorze pośród spiętych ramą lasu pól. Tej nocy, jak każdej zimy, lód łączy wyspę z lądem, lecz do stojącej na niej warowni nie można wejść przez lód. Do chronionej podwójnymi wysokimi jak jesiony wałami siedziby piastowskiego księcia można dostać się tylko przez mosty. Dwa mosty niczym cumy trzymające łódź, zachodni i wschodni. Dwa ramiona jak u matki piastującej dziecko. Na zachód biegł trakt do Poznania, na wschód do Gniezna. Między nimi ukryty ostrów Lednicki, jak skarb. Był skarbcem, ukrytym gniazdem dynastii, jej żywym, pulsującym łonem, miejscem, gdzie wychowywane są książęce dzieci, a mosty, niczym pępowiny, mogły wyprowadzić te dzieci na świat. Dwa mosty, dwoje niemal dorosłych dzieci. Naokoło lód. Noc w okowach zimowej pełni. Świętosława przymknęła powieki. Siedziała z podwiniętymi nogami na szerokiej ławie, pozwalając służce czesać swe długie włosy. Z jej rozchylonych ust dobywały się drobne obłoczki pary. Oddychała coraz głębiej i głębiej, aż wreszcie położyła głowę na przerzuconym przez oparcie ławy futrze. Włosy Świętosławy zafalowały, spadając poniżej oparcia. Dłoń z grzebieniem zastygła w powietrzu. — Śpi? Zapytała służąca, patrząc w kąt komnaty, gdzie na niskiej, okutej żelazem skrzyni siedziała dziewczyna w prostej, wełnianej sukni. Siedziała dokładnie tak jak Świętosława, z podwiniętymi nogami, z przechyloną głową. Jej twarz nie wyrażała nic. Bolesław poruszył barkami, by kolczuga ułożyła się dobrze na skórzanym kaftanie. Zapiął pas. Sprawdził, czy nóż gładko wychodzi z pochwy. Odgarnął włosy przysłaniające mu twarz i spojrzał na czekających towarzyszy. Ciemnooki Zarat, rudy Bjornar i płowowłosy, bardzo szczupły Jaksa, stali przy drzwiach komnaty, wpatrując się w niego z napięciem. Przy nogach Bolesława warowały dwa psy. — Gotowi? — zapytał. — Płaszcz! — powiedział Jaksa, rzucając mu podbitą wilczym futrem wełnę. — Rękawice! — dorzucił Bjornar, gdy je podawał. — I miecz! — W mroku komnaty błysnęły ciemne oczy Zarada. Jeden z psów czujnie uniósł łeb. Nie, zaprotestował Bolesław, wkładając rękawice. Przez jego twarz przemknął ledwie widoczny cień. Ojciec nie kazał. Tamci trzej kiwnęli głowami jak na komendę, a Zarad cicho gwizdnął z podziwem dla nieobecnego. Książę pan, dorzucił. Wyszli z komnaty, nie zamykając drzwi. Bolesław krzyknął przez ramię. Duszan, pilnuj psów! Stukot ich butów na kamiennej posadzce, palatium. Więcej nic. Z kąta wychynął młodzieniec wcześniej trzymający się w cieniu. Smukły i wysoki, ubrany niepozornie, niezbrojny. Psy zaskomlały przeciągle. Duszan podszedł do nich, poklepał po łbach. Dolał wody do misek. Zaczął zbierać rozrzucone po izbie rzeczy. Z nabożnym szacunkiem ustawił miecz na stojaku. Świętosława leżała przechylona przez oparcie ławy. Księżniczka śpi? Natarczywie powtórzyła pytanie służąca. Dziewczyna bezszelestnie wstała ze skrzyni, podeszła ku niej, przykucnęła przy Świętosławie i delikatnie odchylając włosy, zajrzała jej w twarz. Uniosła wzrok ku pytającej i skinęła głową na potwierdzenie. Służąca odetchnęła. Nakryła Świętosławę błamem z lisich futer i cicho pozbierała rozrzucone drobiazgi. Dwa kościane grzebienie, nabijaną srebrem skórzaną przepaskę do włosów, jedwabne tasiemki do splatania warkoczy. Zamknęła wszystko w skrzynce i nerwowo rozejrzała się po komnacie. Na rogu stołu stał kubek z wystygłym naparem. Zręcznie wylała jego zawartość do ognia, a krople szybko wyparowały. Służąca wytarła palce w kraj sukni. Jak się obudzi, zdejmij jej buty. Pomóż przejść do łoża, nakryj i czuwaj przy ogniu. Zresztą wiesz, co masz robić. Powiedziała do dziewczyny i wyszła, nie czekając na odpowiedź. Drzwi zamknęły się za nią głucho. Świętosława doskonale udawała sen. Teraz otworzyła powieki. Miała oczy pociemniałe od gniewu.
To suka, wyszeptała prosto w twarz kucającej przy niej dziewczyny.
Ta błyskawicznie położyła palec na ustach i głową wskazała drzwi. Świętosława usiadła na ławie, odrzucając przykrycie. Za drzwiami słychać było zbliżające się kroki. Spojrzały na siebie. Dziewczyna wzięła błam i rzuciła na kamienną posadzkę. Księżniczka miała na nogach wysokie, okute buty. Po futrze szła bezszelestnie.
Bolesław wsłuchiwał się w równy rytm kroków na moście. To go uspokajało. Raz, dwa, raz, dwa. Szedł przodem, za nim Bjornar i Zarat, Jaksa z tyłu, wschodni most. Gdy był chłopcem, potrzebował 400 kroków, by go przejść, potem 3. Sprawdzał się co roku, aż do teraz, gdy skończył 16 lat i wyszło ich tyle, ile trzeba dorosłemu mężczyźnie. 2,5. Ojciec przyjmował do osobistej drużyny tylko silnych, sprawnych i rosłych. Takich, którym wystarczy 2,5 kroków, by przejść wschodni most. Ojciec, książę pan, zapalczywy drapieżnik porówno darzony przez poddanych uwielbieniem i lękiem, mistrz politycznej gry zmieniający sojusze szybciej niż zawiał wiatr, wojownik na czele bezgranicznie oddanych mu wojczk, ojciec trzymający go żelazną dłonią za kark, żadnej samowoli, syn robi tylko to, czego ojciec chce. Więc czego chce dziś? W noc przed godami, przed przyjściem Chrystusa na świat? Dlaczego kazał mu przyjść bez broni na przystań nieopodal wschodniego mostu? Raz, dwa, raz, dwa. Równy dźwięk kroków wśród nocnej ciszy uspokajał Bolesława. Chłodził jego gorączkowe myśli. Księżna Oda, piękna jak rasowa suka i zimna niczym lód. Żona ojca, której czas nastał po śmierci matki, Dobrawy. Rok temu urodziła syna, a ten dał mu własne imię. Zabolało jak uderzenie zmarzniętą rękawicą w twarz. Przez 16 lat był jedynym synem, oczywistym następcą. Liczył się tylko on i Świętosława. Dwoje dzieci Dobrawy, jak dwa mosty Ostrowa. Córek ojciec miał więcej, z dawnych jeszcze pogańskich żon, to inna rzecz. Żadna z nich nie mogła zagrozić pozycji jego siostry. Wiadomo, dziewczyny to pieczęcie pokoju, sojuszu, zawieszenia broni. Ale następcą jest syn. Syn. Parę dni temu na uczcie, Oda w nowych, złotych zausznicach, na jej kolanach to dziecko, które jak zadra stało między ojcem a nim.
Mój Mieszko.
Ojciec śmiał się i pił. Bolesław zaciskał szczęki. Oda zaś słuchała mnicha czytającego historię o Abrahamie i Izaaku. Gdy Abraham budował na górze Moria ołtarz na oczach przerażonego chłopca, na bladą twarz Ody wystąpiły rumieńce.
Wystarczy,
przerwała mnichowi ruchem szczupłej, upierścienionej dłoni.
Mieszko zbyt małe, by słuchać tych okropności.
Ojciec zaprotestował trzeźwo.
Chcę być księciem, niechaj słucha, jak Abraham słuchał swego ojca w niebie, bezwarunkowo.
Kazał sobie dolać miodu, jakby to słowo bezwarunkowo sprawiło mu przyjemność. Przepijał z drużynnikami i nie widział, że im bliżej ofiary z pierworodnego była opowieść, tym twarz Ody pogodniała coraz bardziej. Bolesław nie spuszczał z niej wzroku. Patrzył, jak zachłannie głaszcze jasne włosy swego syna, jak faluje pierś, do której go tuli, jak we władczym geście unosi się jej podbródek. I dlatego teraz, idąc na rozkaz ojca nocą przez wschodni most, czuł lęk, który starał się rozproszyć twardym rytmem kroków. Raz, dwa, raz, dwa. Czy na przystani czeka na niego ołtarz? Raz, dwa. Mimowolnie dotknął noża przy pasie. Drugi wsunięty miał w cholewę wysokiego buta. Raz, dwa. Cokolwiek się zdarzy, nie będzie barankiem idącym na rzeź. Świętosława podsłuchiwała pod drzwiami. Usłyszała rytmiczne brzęczenie okuć od pasa. Dwóch, może 3 mężczyzn i stuk kobiecych butów. Śpi? Wyniosły głos należał do Ody. Zawtórował mu dźwięczny brzęk zausznic. Świętosława mogłaby przysiąc, że czuje duszną woń różanego olejku, którym księżna smarowała skronie. Wedle życzenia najjaśniejszej pani,
powiedziała Juta, służąca, która przed chwilą czesała jej włosy. Śpi i nie obudzi się prędko. Świętosława zacisnęła zęby. Dwie suki, nie jedna, policzyła w myślach. Gut jest sama? Tak, to znaczy jest z nią tylko dusza, ta nie dojda. Gut, ty też idź spać, powiedziała Oda i stuk jej butów oddalił się wraz z wtórującym mu metalicznym dźwiękiem książęcej obstawy. Za drzwiami zaległa cisza. Świętosława odwróciła się i spojrzała w siwe oczy dziewczyny. Nie wyrażały nic. Zwinnym ruchem wspięła się na stojącą pod ścianą ławę i podciągnęła, by sięgnąć do wysoko posadowionego okna. Pchnęła drewnianą okiennicę. Do komnaty wpadł mroźny powiew. W mroku nocy zobaczyła dwuszereg pochodni sunących ku lądowi przez wschodni most. Raz, dwa, liczyła w myślach. 9, 10. Ojciec wyprowadza z Ostrowa drużynę. W noc przed godami? Serce zabiło jej mocniej. Może to już? Po cóż innego drużyna wychodziłaby nocą z warowni, jak nie poważnego gościa? Zeskoczyła z ławy. Zapomniała zamknąć okiennicę, więc dusza, nie pytając, wspięła się i zrobiła to za swą panią. Gościa, myślała gorączkowo Świętosława. Najważniejszego, tego, którego imię wciąż trzymają przede mną w tajemnicy. Chodź, dusza, zakomenderowała szeptem. Zdejmij suknię. Dziś się zamienimy. Wiedziałam, że ta... Świętosława pomyślała suka, ale zamiast tego wypluła Juta. Jest na usługach księżnej. Prosiłam ojca, żeby pozwolił mi samej decydować o służbie, a on nie. Moja żona. Tak, mówię mu, to twoja żona, ale nie moja matka. Co było w kubku? Spojrzała na duszę. Dziewczyna stała przed nią w białej, lnianej koszuli. Szczękała z zimna zębami. Trucizna? Spytała Świętosława. Dusza pokręciła głową i podała jej swoją suknię. Świętosława odwróciła się i odgarnęła włosy z pleców. Dziewczyna wprawnym ruchem rozsznurowała swej pani suknię. Pomogła zdjąć i ubrała ją we własną, z szorstkiej, prosto tkanej wełny. Więc nie trucizna? Powtórzyła Świętosława i z trudem wzięła oddech. Za ciasna. Piersi rosną ci wolniej. Dotknęła własnych, płasko ściśniętych tkaniną. A może moje rosną za szybko, odkąd ojciec tyle mówi o ślubie? O moim ślubie z nie wiadomo kim. Wyciągnęła rękę po płaszcz duszy. Dziewczyna podała jej jeszcze swój kaptur. Każę ci uszyć nowe, większe, takie, żeby pasowały na mnie. Tylko wiesz, tajemnica. Puściła oko do dziewczyny, naciągając jej kaptur na głowę. Wyglądam jak przyzwoita służka? Taka, co nocą musi w pilnych sprawach biec przez most? Okręciła się ze śmiechem. Dusza wpatrywała się w księżniczkę, nie odpowiadając. No już, wskakuj do łóżka i nakryj się. Śpi, moja duszko, szepnęła Świętosława. Tej nocy ty jesteś księżniczką piastowską, tylko nie licz na słodkie sny. Zamknęła za sobą drzwi i w nasuniętym na głowę kapturze śmiało szła przez wąskie korytarze palatium. Nie pierwszy to raz. Ucieczka, przebranie, drobny podstęp. Wszystko, byleby dowiedzieć się więcej. Kiedy przyjadą posłowie? Nieraz pytała ojca, a on się śmiał. W jakim języku będę mówiła do męża? Zaskakiwała go pod koniec uczty, gdy głowa mu się chwiała, a on w odpowiedzi wystawiał jej język. Gdy wracał z łowów, dopadała go z pytaniem. Dokąd pojadę? Na południe, zachód czy wschód? Wschodni most. Szepnęła teraz, gdy owiał ją ziąb znad zamarzniętych wód jeziora Lednickiego. Mój mąż przybędzie ze wschodu. Owinęła się szczelniej płaszczem i biegnąc przez most, wypatrywała blasku pochodni. Chciała dowiedzieć się jak najprędzej. Gwarancją którego z sojuszy ojca pana ma być? Kijów? Czyżby Kijów? Książę Mieszko jeszcze nie wypowiedział Rusi wojny, a już planuje pokój? Ach, przebiegło jej przez myśl. A może za moją rękę odbierze grody czerwieńskie, które książę Władimir zagarnął zeszłego lata? Cokolwiek ją czeka w te gody, nie chce być owieczką przeznaczoną na rzeź. Bolesław czekał na przystani, jak kazał ojciec. Pusty pomost wrzynał się w pokryte lodem jezioro. Przy nim kilka żelaznych uchwytów do pochodni.
Na brzegu parę przysypanych śniegiem więcierzy. Pewnie rybacy zapomnieli o nich po ostatnich połowach. W głębi szopa na łodzie, przy niej równo poskładane drewno na opał. Pustka. Jedyny ślad ludzkiej obecności to odbicia ich własnych stóp na świeżym śniegu. Zarat, Bjornar i Jaksa stali przy nim jak zawsze. Zarat był synem Bożymira, chorążego Mieszka, i Bolesław znał go, odkąd sięgał pamięcią. Nawet mleczne zęby stracili jednocześnie. Jaksę Bolesław poznał w Magdeburgu, gdy jako sześciolatek był zakładnikiem cesarza. Rydarskie szczenie, warczeli Sasi na małego Jaksę, gdy chrzcili go siłą. Bolesław uparł się, że nie wyjedzie z Magdeburga bez niego i margrabia Chodo, który szczerze nienawidził małego Rydara, podarował Bolesławowi Jaksę niczym psa. Bjornara zaś wykupił ze skandynawskiej niewoli książę Mieszko, gdy Bolesław wypatrzył go na nabrzeżu Wolińskiego portu. 10-letni Bjornar nosił ciężkie skrzynie jak dorośli mężczyźni. Na maszty wspinał się ze zręcznością wiewiórki i był rudy jak ona. Bolesław tak gorąco prosił ojca, aż książę zapłacił za wolność Bjornara chłopca, który wiedział o sobie tylko tyle, że urodził się na wyspie Bornholm. Bolesław, Bjornar, Jaksa i Zarat wraz z kilkunastoma synami wojów Mieszka od małego ćwiczyli w młodej drużynie. Walki na drewniane miecze, szycie z łuku do chochoła, jazda konna, zapasy, walka wręcz od rana do zmierzchu. Na tych trzech Bolesław mógł polegać jak na sobie. Byli mu braćmi nie urodzenia i krwi, lecz siniaków, wspólnie wylanego potu, zwichniętych nóg, wybitych nadgarstków, wyłamanych palców. Ojciec trzymał go krótko. Na placu ćwiczeń traktował jak każdego innego chłopca. Tylko wymagał od niego więcej. A gdy Bolesław pytał, kiedy dostanę własną drużynę? Mieszko zamiast odpowiedzieć, śmiał się gromko. I póki, jak chłopiec wciąż potrzebował 300 kroków, by przejść wschodni most, łudził się, że to tylko kwestia wieku.